Rozdział 9. Zaprząg siwojabłkowity. Baron poprowadził hrabiego długą amfiladą pokoi, zwracających uwagę ciężkim przepychem i niegustowną wspaniałością. Weszli do buduaru pani Danglars. Był to pokój niewielki, ośmiokątny, wybity różowym atłasem, na który naciągnięto indyjski muślin. Staroświeckie złocone fotele pokrywała staroświecka materia. W supraportach widniały sceny pasterskie w stylu Bouchera. Wreszcie dwa ładne pastele w owalnych ramach, dobrane do reszty umeblowania, sprawiały, że ten jeden pokoik w całym pałacu miał jakiś charakter. To prawda, że wyjęty był z ogólnego planu, jaki ułożyli pan Danglars ze swoim architektem, który za cesarstwa liczył się do największych znakomitości i że całą tę opisaną dekorację wymyśliła baronowa wespół z panem Lucianem. To też pan Danglars, wielki lubownik starożytności, tak jak rozumiano ją za dyrektoriatu, gardził owym przytulnym buduarem, a zresztą na ogół biorąc, wolno mu się było tu pokazywać jedynie w tym wypadku, jeśli usprawiedliwił swoją obecność, przyprowadziwszy kogoś nowego. Tak to w rzeczywistości Danglars nie był tu panem domu. Traktowano go jako intruza, czasami lepiej, czasami gorzej, zależnie od miłego czy niemiłego wrażenia, jakie ten, kto składał wizytę, wywarł na baronowej. Pani Danglars, osoba wielkiej urody, mimo lat 36, siedziała przy fortepianie ozdobionym mozaiką stanowiącą małe arcydzieło, a pan Lucian siedział przy stole i przeglądał album. Nim hrabia się zjawił, Lucian zdążył już opowiedzieć o nim baronowej różne rzeczy. Wiadomo, jaką sensację wywołał Monte Cristo na śniadaniu u Alberta. Wrażenie to, choć Debray był zblazowanym młodzieńcem, nie zatarło się w jego umyśle, więc też i relacja o hrabi, jaką składał baronowej, była wielce malownicza. Ciekawość pani Danglars, podekscytowana zarówno szczegółami, które słyszała od morcerfa, jak i opowieścią Debraya, sięgnęła szczytu. Jakoż pani Danglars siadła do fortepianu, a Lucian przerzucał kartki albumu, maskowali tym sposobem najżywsze zaciekawienie, jeden z drobnych forteli wielkiego świata. Dlatego pani Danglars powitała małżonka uśmiechem, co zdarzało jej się nader rzadko. Na ukłon hrabiego odpowiedziała dygiem ceremonialnym, lecz pełnym gracji. Lucian wymienił z hrabią taki ukłon, jakby się znali i nie znali zarazem, a z baronem znak świadczący o zażyłych stosunkach. — Pozwól, moja małżonko — ozwał się Danglars — że ci przedstawię pana hrabiego de Monte Cristo. Pan hrabia przybył do mnie z rekomendacjami od moich korespondentów rzymskich, a rekomendacje to nader pilne. Powiem tylko to, że wkrótce hrabia stanie się ulubieńcem naszych pięknych dam. Zamierza zabawić w Paryżu rok i przez ten czas wydać 6 milionów. Obiecujemy więc sobie bale, obiady, kolacje. Mam nadzieję, że pan hrabia, wydając je, nie zapomni o nas, jak my nie zapomnimy o panu, urządzając nasze skromniutkie zabawy. Chociaż ta prezentacja raziła dość grubym pochlebstwem, człowiek zjawiający się w Paryżu, aby przepuścić książęcą fortunę, trafia się tak rzadko, iż baronowa spojrzała na Monte Cristo okiem wcale łaskawym.
— Dawno pan przyjechał? — spytała.
— Wczoraj, łaskawa pani.
— I swoim zwyczajem przybywasz pan podobno z dalekiego świata?
— Tym razem tylko z Kadyksu, łaskawa pani.
— O, przyjechałeś pan... W najgorszym sezonie. Paryż jest latem obrzydliwy, nie ma ani balów, ani rautów, ani zabaw. Opera włoska wyjechała do Londynu, nasza występuje wszędzie, z wyjątkiem stolicy. Komedia francuska rozpłynęła się gdzieś w powietrzu. Zostają nam tedy za całą rozrywkę nędzne wyścigi na polu marsowym i w Satori. Założy pan hrabia stajnię wyścigową?
Będę, łaskawa pani, robił wszystko, co robią w Paryżu, jeśli szczęśliwym trafem znajdę kogoś, kto poinformuje mnie dokładnie o francuskich zwyczajach.
A jest pan hrabia amatorem koni?
Spędziłem długie lata na wschodzie, a jak pani wiadomo, szacuje się tam jedynie dwie rzeczy: rasowe konie i piękne kobiety.
Ach, panie hrabio, obruszyła się baronowa, uprzejmość nakazywałaby dać pierwsze miejsce kobietom.
Jak pani widzi, miałem rację, prosząc przed chwilą o mentora, który byłby mi w waszych salonach przewodnikiem.
W tym momencie weszła panna służąca, ulubienica baronowej Danglars, i zbliżywszy się do pani, szepnęła jej coś na ucho. Pani Danglars pobladła.
— To niemożliwe — zawołała.
— Najprawdziwsza prawda, proszę jaśnie pani — zapewniła pokojowa. Pani Danglars spojrzała na męża.
— Co się stało?
— zapytał wyraźnie zaniepokojony.
— Według tej panny? A cóż ona takiego powiedziała? — Powiedziała, że kiedy Stangret chciał zaprzęgać, nie znalazł już moich koni w stajni. Proszę o wyjaśnienie.
— Racz mnie wysłuchać, moja żono.
— Proszę, słucham, słucham i bardzo ciekawa, ale najpierw objaśnię panom, w czym rzecz, abyście rozsądzili sprawę. Mój małżonek ma w stajni 10 koni, wśród nich są dwa moje, konie prześliczne, najpiękniejsze w Paryżu. Znasz je, panie Lucjanie, znasz mój zaprzęg siwo-jabłkowity. Owóż w momencie, kiedy pani de Villefort prosi mnie, abym pożyczyła jej na dziś konie i karety, bo chciałaby się przejechać do Lasku, a ja obiecuję przysłać jej mój zaprzęg, konie znikają. Pan małżonek mógł pewnie zarobić na nich parę tysięcy franków, więc je sprzedał. O Boże, ci finansiści, cóż to za szkaradne plemię!
Ależ, moja żono, konie te były nazbyt ogniste, miały zaledwie 4 lata, drżałem o ciebie, kiedy jeździłaś nimi.
Mój mężu, wiesz doskonale, że rok temu przyjęłam do służby najlepszego z paryskich stangretów. Czyżbyś jego sprzedał razem z moimi końmi?
Moja duszko, wynajdę ci inne, piękniejsze nawet, a przy tym łagodne, spokojne. Nie będę drżał o ciebie.
Baronowa wzruszyła ramionami z głęboką pogardą. Danglars nie dostrzegł jakby tego gestu, który aż nazbyt świadczył o stosunkach między małżonkami, i zwrócił się do Montechrista.
Żałuję doprawdy, że mnie poznał wcześniej pana hrabiego. Urządzasz się pan tutaj?
Ależ oczywiście.
Zaoferowałbym je panu. Wyobraź sobie, że oddałem je pół darmo, ale chciałem ich się pozbyć. To konie dla młodego człowieka.
Bardzo panu dziękuję. Kupiłem dziś parę pięknych i stosunkowo niedrogich koni. O, niech pan zobaczy, zwrócił się do Debreya. Jesteś pan podobno amatorem.
Kiedy Debrey podążył do okna, Danglars podszedł do żony.
Wyobraź sobie, szepnął jej, że zaproponowano mi za te konie sumę kolosalną. Jakiś wariat, kto, nie wiem, ale że się rujnuje, to pewne, przysłał do mnie dziś rano swojego intendenta. Faktem jest, że zarobiłem 16 000 franków. Nie dąsaj się, dostaniesz 4 000, a Eugenia 2.
Pani Danglars zmiażdżyła go wzrokiem.
O, Boże!
Zawołał Debrey.
Co się stało?
Zapytała baronowa.
Ależ jeśli się nie mylę, konie pani baronowej zaprzężono do karety pana hrabiego.
Moje siwosze!
Zawołała pani Danglars i podbiegła do okna.
A tak to one,
rzekła. Danglars osłupiał.
Czyż to możliwe?
Ozwał się Monte Cristo, udając zdziwienie.
Nie do wiary!
Mruknął bankier. Baronowa szepnęła coś Debreyowi na ucho. Debrey podszedł do Monte Cristo.
Pani baronowa prosi, żeby pan powiedział, ile jej mąż wziął za ten zaprzęg.
Ach, nie wiem dokładnie. Mój intendent chciał mi zrobić niespodziankę, która kosztowała mnie chyba 30 000.
Debrey powtórzył baronowej tę odpowiedź. Danglars był taki blady i pomieszany, że hrabia zdawał się litować nad nim.
No i widzi pan, rzekł, jakie kobiety są niewdzięczne.
Pańska troskliwość bynajmniej nie wzruszyła pani baronowej.
Niewdzięczne. Nie, to nie jest słowo właściwe, powiedzmy raczej nierozumne, ale cóż, lubimy zawsze to, co nam szkodzi. Krótko mówiąc, drogi baronie, pozwalajmy im zawsze robić to, co im strzeli do głowy, a jeśli ją sobie przy tym rozbiją, winny mieć pretensje tylko do siebie.
Danglars nic nie odpowiedział, przeczuwając, iż nadciąga burza z piorunami. Brew pani baronowej marszczyła się już, zapowiadając, jaki brew Jowisza olimpijskiego, na wałność. Debrey, widząc, jak niebo ciemnieje, ulotnił się pod pozorem pilnych spraw. Monte Cristo też mógłby sobie zaszkodzić, gdyby zabawił dłużej, a zamierzał w tym domu zdobyć piękną pozycję. Skłonił się pani Danglars i wyszedł, rzucając barona na pastwę żoninej złości.
Doskonale, pomyślał wychodząc, osiągnąłem to, czego chciałem. Mam już w ręku spokój tego stadła. Teraz za jednym zamachem zdobędę serce i męża, i żony. Co za szczęście. Ale dodał, nie zostałem dotąd przedstawiony pannie Danglars, a wielce rad byłbym ją poznać. Zresztą tutaj uśmiechnął się na swój szczególny sposób. Jestem w Paryżu, czas mam. Co się odwlecze, to nie ucieczę.
Snując te refleksje, hrabia wsiadł do karety i wrócił do siebie. Po dwóch godzinach pani Danglars otrzymała czarujący list od pana de Monte Cristo. Hrabia pisał, że nie chcąc rozpoczynać życia paryskiego krzywdą pięknej kobiety, błaga, by raczyła przyjąć konie. Miały tę samą uprząż, którą baronowa widziała była rano. Tylko w środku każdej rozetki, jakie nosiły nad uszami, hrabia kazał przyszyć po diamencie. Danglars także otrzymał list. Hrabia prosił, aby bankier zezwolił żonie przyjąć podarek, będący fantazją milionera, i aby nie gniewał się, że wschodnim zwyczajem przyozdobił jeszcze ów prezent. Wieczorem hrabia pojechał do Otil, a towarzyszył mu Ali. Nazajutrz około trzeciej gong wezwał Alego do gabinetu. — Ali — rzekł hrabia — nie mówiłeś mi kiedyś, że bardzo zręcznie rzucasz lasem?
Ali kiwnął potakująco głową i wyprostował się dumnie.
Doskonale. A więc na lasso złapałbyś byka? Ali kiwnął potakująco głową. A tygrysa?
Tenże znak.
Alfa? Ali uczynił ruch, jakby rzucał lasem, a z gardła wydał stłumiony dźwięk naśladujący ryk lwa.
Aha, rozumiem. Polowałeś na lwy, tak?
Ali kiwnął dumnie głową. A zatrzymałbyś w biegu rozhukane konie?
Ali uśmiechnął się.
— No to posłuchaj. Za chwilę będzie przejeżdżać tędy kareta zaprzężona w siwo-jabłkowite konie. Te same, które miałem wczoraj. Konie poniosą, a ty musisz zatrzymać je przed bramą, choćby cię miały stratować.